Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 6 grudnia 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Antone. Po dzienniku usłyszą Państwo m.in. przegląd tygodników Piotra Błońskiego, magazyn Polska we Francji Piotra Rosuchowicza, reportaż Agnieszki Kumor z cyklu W bok od autostrady i audycję Katarzyny Zawickiej o piosence francuskiej, a także rozmowę z Andrzejem Szczęśniakiem, jaką przeprowadził Marek Pędziwol. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Według ostatniego bilansu w tragicznym pożarze dyskoteki Kulawy Koń w Permie zginęło 112 osób, a ponad 130 odniosło obrażenia, w tym wiele zostało ciężko poparzonych. Przed kostnicą miejską zebrał się tłum rodzin pragnących zidentyfikować zwłoki mieszkańców miasta, protestujących przeciwko zaniedbaniom w dziedzinie bezpieczeństwa, które spowodowały tragedię. Przed dyskoteką mieszkańcy składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze. W cerkwi Świętej Trójcy odbywają się przez cały dzień uroczystości żałobne. Miedwiediew ogłosił poniedziałek dniem żałoby narodowej. Jak wiadomo, pożar wywołała eksplozja fajerwerków, co z kolei stało się przyczyną zabójczej paniki. Rannych ewakuowano do Moskwy, leżącej o ponad 1000 kilometrów od miasta, do Petersburga i Czeliabińska. Prokuratura wszczęła dochodzenie w tej sprawie. 4 osoby aresztowano, w tym dyrektora klubu i dyrektora firmy produkującej ognie sztuczne. Właściciel dyskoteki został aresztowany w chwili, gdy próbował wyjechać z miasta. Znaczna część personelu wydostała się z klubu bez obrażeń przez wyjście służbowe, które nie było wyraźnie oznakowane. Świadkowie informują, że iskry z fajerwerków podpaliły wiklinowe pokrycie ścian dyskoteki świętującej 8. rocznicę istnienia. 200 obecnych osób rzuciło się w panice do jedynego wąskiego wyjścia. Jak informują władze śledcze, w klubie gaśnic nie było. Po tajemniczej eksplozji, której ofiarą padł samochód dziennikarki amerykańskiej Anny Applebaum, żony ministra obrony Radosława Sikorskiego, Biuro Ochrony Rządu wzmogło jej ochronę. Śledztwo w tej sprawie trwa, powiedział rzecznik BOR-u Dariusz Aleksandrowicz, przy czym nie ma chwilowo danych pozwalających wesprzeć tezę o zamachu. Z niewyjaśnionych przyczyn eksplodowała uszkodzona instalacja gazowa. Ann Applebaum opuściła jednak przedtem samochód, zaniepokojona dziwnymi odgłosami. Dzięki temu nie odniosła obrażeń. Mówi Paryż RFI. W Boliwii i w Rumunii odbywają się dzisiaj wybory prezydenckie. W Boliwii o drugi mandat ubiega się lokalny mąż opatrznościowy, socjalista Evo Morales, który już zasugerował, że nie wyklucza startu po raz trzeci za 6 lat przy pomocy kruczka prawnego, skoro na drugi mandat wybrany zostanie zapewne wedle nowej przez siebie zmienionej konstytucji, co zamierza interpretować tym samym jako pierwszy wybór. Tym razem jest niedwuznacznym faworytem od 52 do 54% w sondażach. A wątpliwości dotyczą tylko innych stanowisk, takich jak na przykład skład Senatu, który dotychczas kontrolowała opozycja. Prezydencka Partia Socjalistyczna chciałaby tam sobie zapewnić 2/3, by zatwierdzić zmianę konstytucji i potwierdzić nieodwracalne zmiany ustrojowe wprowadzone przez Moralesa. Sojusznikami Moralesa są, jak wiadomo, Kuba, Wenezuela Chaveza i Iran Ahmadinejada. A na sztandarach ma on wypisaną retorykę antyliberalną i socjalistyczną. Boliwia, bogata w gaz i surowce naturalne, jest 3. co do wielkości producentem kokainy. Pomimo to kraj należy do najbiedniejszych na kontynencie, jest zadłużony w tym u Chaveza. W Rumunii odbywa się dzisiaj 2. tura wyborów prezydenckich. Po pierwszej, 22 listopada, w szrankach zostało 2 kandydatów. Dotychczasowy prezydent Traian Basescu i socjaldemokrata Mircea Joana. Zdobyli oni wówczas po 30% głosów. Niemniej od tego czasu Joana zyskał poparcie 3. kandydata, Krina Antonescu, który przeniósł na swój kapitał w wysokości 20% głosów. Sondaże przyznają socjaldemokracie zwycięstwo w wysokości 54%. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 8 czasu paryskiego. Pierwsze oficjalne wyniki spadną w poniedziałek. W 20 lat po upadku Ceausescu wybory te uważa się za szczególnie ważne. Zwycięzca będzie musiał powołać stabilny rząd, który z kolei postara się zdobyć zaufanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wyciągnąć z jego kas 20 miliardów euro zamrożonej chwilowo pomocy. Za wysoce konfliktowej prezydentury Basescu upadły kolejno 4 gabinety. Rumunia grzęźnie od wielu miesięcy w głębokiej recesji, ponad 7%, która pożera uprzednie zyski ze wzrostu gospodarczego wywołanego przystąpieniem do Unii Europejskiej. Jedną z przyczyn szczególnego nadzoru Unii jest szalejąca tam na wszystkich szczeblach korupcja. W przeddzień konferencji kopenhaskiej w kwestii ocieplenia klimatycznego Sunday Telegraph opublikował sondaż, z którego wynika, że względna większość, 46% Brytyjczyków, nie wierzy w odpowiedzialność ludzką za zmiany klimatyczne. 39% uważa, że nie ma na to żadnego dowodu, a dla 7% w ogóle nie ma czegoś takiego. Tylko 23% zapytanych uważa, że to najważniejszy dzisiaj problem ludzkości, a a 58% uważa, że to jeden z ważnych problemów. Tylko 47% wyborców konserwatywnych uważa, że człowiek ponosi odpowiedzialność za wzrost temperatur, a 58% wyborców Partii Pracy i 57% wyborców Partii Liberalno-Demokratycznej jest tego zdania. Dodajmy, że według sondażu Sunday Timesa konserwatyści mogą liczyć na 40% głosów w najbliższych wyborach, lejburzyści na 27%, a liberałowie na 18%. Podobne liczby podaje sondaż Sunday Telegraph. Przeczą one notowaniom sprzed paru tygodni, gdzie obie partie szły łeb w łeb, co groziło brakiem większości parlamentarnej. Mówi Paryż Refi, nic postępu nie powstrzyma. Diecezja episkopalna w Los Angeles wyposażyła się w sobotę w pierwszą w swoich dziejach biskupkę lesbijkę. Jest to 55-letnia Mary Glasspool. To drugi przypadek homoseksualizmu na tym stanowisku w kościele episkopalnym. 6 lat temu biskupem w New Hampshire został wielebny Gene Robinson i drugi przypadek niewiasty na tym stanowisku. Diane Jardine Drews ubiega się w tym roku o powtórny wybór. Wybór Mary Glasspool potwierdzić ma jeszcze hierarchia kościoła episkopalnego, szczególnie zgromadzenie 108 biskupów z całego kraju. A teraz mamy dla Państwa przegląd tygodników.
Na kilka dni przed konferencją w Kopenhadze głównym tematem tygodników jest klimat. Wyłamuje się z tego L'Express, który okładkę poświęca irytującej parze, jaką tworzą minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i jego małżonka Christine Ockrent, zawiadująca francuskimi mediami audiowizualnymi nadającymi za granicę, w tym RFI. Irytujący nie tylko dlatego, że ten małżeński monopol na politykę zagraniczną jest przypadkiem nigdzie niespotykanym, ale także dlatego, że to szczęśliwe małżeństwo o niewątpliwych zasługach i błyskotliwych karierach z autentycznym talentem, wielkim bogactwem i jeszcze większymi wpływami łączy pewność siebie i samozadowolenie graniczące z pogardą dla urodzonych pod mniej szczęśliwą gwiazdą. Ale z obszernych materiałów publikowanych przez L'Express wynika, że właściwie nic więcej nie można im zarzucić. Trudno, nad swoją zwierzchnością będę się znęcać innym razem. Klimat, yes we can, tytułuje swą kronikę w Le Point Nicolas Bavret. Konferencja kopenhaska to według niego nie tylko przełom dla polityków, ale i test na to, czy 192 państwa tworzące dzisiejszy wielobiegunowy system są zdolne odpowiedzieć na wyzwania globalizmu. Stawką Kopenhagi jest nie tylko wynegocjowanie protokołu mającego zastąpić protokół z Kioto, którego bilans okazał się marny z tego powodu, że nie został on ratyfikowany przez Stany Zjednoczone oraz że nie wyznaczał on docelowych zadań dla krajów wschodzących, a w tych właśnie krajach progresja emisji gazów cieplarnianych była w ostatnim dziesięcioleciu najszybsza. Stawką jest też reorientacja modelu ekonomicznego i sposobu rządzenia w warunkach globalnych i w warunkach kryzysu gospodarczego i finansowego, wciąż zagrażającego, jak dowiodła tego plajta Dubaju. Porażka konferencji albo nawet porozumienie minimalne miałyby katastrofalne skutki dla środowiska, przyczyniłyby się do opóźnienia ożywienia gospodarczego i zwiększyłyby napięcia między południem a północą. Jak widać, Bavret podchodzi do sprawy z największą powagą i problem ocieplenia klimatu traktuje serio, ale jak się okazuje dalej, wcale nie należy on do doktrynerów. Rysuje się zasadnicze polityczne porozumienie co do wyznaczenia w konkretnych liczbach zadań odnośnie ograniczenia emisji, ale wciąż nie ma odpowiedzi na takie pytania jak koszt dwutlenku węgla oraz transfer zasobów i technologii. Najważniejsze jednak, by Kopenhaga odrzuciła fałszywe recepty, takie jak ograniczenie wzrostu, maltuzjanizm i protekcjonizm, które mają to wspólnego, że zmniejszają dobrobyt, pogłębiają ubóstwo i rozniecają napięcia między narodami. W sprawie klimatu Le Nouvel Observateur poświęcił niemal całość swej zawartości, a w dodatku zaprosił do odegrania funkcji redaktora naczelnego Daniela Cohn-Bendita, znanego lidera Zielonych. Można się było spodziewać najgorszego, czyli samych tylko poglądów jedynie słusznych, ekologicznej poprawności i apokaliptycznych sloganów o skutkach ocieplenia, a tu niespodzianka. Sam Cohn-Bendit ogranicza się do krótkiego komentarza przy każdym z większych artykułów, a artykuły te, debatę na temat ocieplenia, ukazują rzetelnie i uczciwie. Jeden dotyczy nawet najnowszego epizodu sporu między naukowcami spod znaku Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, IPCC, rozpowszechniającego apokaliptyczne prognozy, a jego oponentami. Otóż 19 listopada nieznany haker włamał się do serwera brytyjskiego Instytutu Badań Klimatycznych CRU Uniwersytetu East Anglia i opublikował w rosyjskiej witrynie ponad 1000 listów i 72 opracowania naukowców z tego ośrodka z ostatnich 13 lat. Wspomniany Instytut CRU jest w dziedzinie klimatologii ośrodkiem wiodącym. To stąd pochodzą dane i modele, które stały się podstawą dla przyjętej przez IPCC teorii o tym, że ocieplenie klimatyczne jest skutkiem ludzkiej aktywności. Treść tych listów jest wstrząsająca. Oto kilka przykładów. Skończyłem właśnie czytać w Nature trik Majka, który polega na dodaniu prawdziwych temperatur w każdej serii w ostatnich 20 latach, co pozwala na zamaskowanie ich obniżenia. Rok 1999, podpis Phil Jones, dyrektor CRU. Mike to Michael Mann z Uniwersytetu w Virginii, twórca krzywej temperatur od roku 1000, noszący jego nazwisko lub nazwę kija hokejowego, narzędzia podstawowego w szeregach IPCC. Inny przykład. Napracowałem się ciężko, żeby dopasować wymagania nauki do wymagań IPCC. Nie zawsze były one identyczne. Podpisany asystent dyrektora pracujący nad udoskonaleniem wspomnianej krzywej. W innym liście Phil Jones przyznaje, że gdyby pełne dane Instytutu miały zostać opublikowane, wolałby je zniszczyć. To być może nie oznacza, że to całe gadanie o ociepleniu klimatu jest diabła warte, ale wątpliwości są uzasadnione. Zaznaczę tu uwagę osobistą. W ocieplenie klimatu nie wierzę, ale oszczędność energii i ograniczenie emisji popieram z pozycji zdroworozsądkowych. Co rzekszy, wracam do Nouvelle Observatoire i do zamieszczonych w nim uwag Jacques'a Gilliarda, który z rozbrajającą szczerością przyznaje na wstępie, że, cytuję, jesteśmy dziś wszyscy ekologistami, tak jak dawniej byliśmy wszyscy bardziej czy mniej marksistami. Popycha nas ku temu tyleż moda, co rozum. Ale są różne sposoby bycia ekologistą, tak jak kiedyś można było być marksistą na różną modłę. Upraszczając, mamy tu do czynienia z dwoma różnymi i nawet przeciwnymi sposobami myślenia. Jeden opiera się na przekonaniu o prawie człowieka do zdrowego otoczenia naturalnego. Drugi na prawie natury do poszanowania przez człowieka. Dalej Gilliard mówi o historycznym precedensie, jaki stanowi pojawienie się lewicowej tendencji czy partii politycznej, która nie domaga się w pierwszym rzędzie przekształcenia natury, lecz jej poszanowania. Są dziś dwie ekologie, pisze dalej. Jedna stara się pogodzić poszanowanie natury z postępem. Druga ustawia się w całkowitej opozycji do klasycznego zachodniego humanizmu. Fundamentaliści ekologii zdradzają tendencje o charakterze iście religijnym. Rozpowszechniają poglądy katastroficzne i inkwizytorskie, w świetle których selekcja odpadków domowych staje się religią zbawienia. Warto pamiętać, pisze jeszcze Gilliard, że w swych początkach nazizm lubował się w jakiejś mętnej ideologii naturystycznej z tłem w postaci Puszczy Pierwotnej z czarodziejskimi źródłami, zamieszkałej przez rozmaite walkirie. Dziś nie ma sekty New Age, która by nie oddawała czci księżycowi, słońcu lub gwiazdom. A zatem, konkluduje Gilliard, zgoda na ekologię racjonalną, na nowy pakt między człowiekiem, naturą i zwierzęciem, ale sprzeciw wobec przemycania pseudofilozofii irracjonalnych, antyprzemysłowych i reakcyjnych, zalatujących nieprzyjemnie faszyzmem.
RFI. No, właściwie nie wychodzimy z tego tematu, gdyż Marek Pędziwol z Andrzejem Szczęśniakiem mówi o kwestiach energetycznych. Źle się dzieje w polskiej energetyce, mówi ekspert rynku paliwowego Andrzej Szczęśniak w rozmowie z Markiem Pędziwolem. Gdyby nie kryzys gospodarczy, który spowodował spadek popytu na prąd, sytuacja już teraz mogłaby być groźna. Tymczasem Polska przestanie niebawem być ważnym krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu ziemnego, a niedługo później zacznie ją omijać rosyjska ropa. Czy to znaczy, że potem może być już tylko niedobrze? Posłuchajmy opinii eksperta.
Jak się słucha dyskusji o polskiej energetyce, to człowiek nie wie, czy ta Polska jeszcze przetrwa.
Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw. Rzeczywiście, energia w Polsce jest wyzwaniem dla państwa i jest z pewnością 20-letnim zaniedbaniem wolnej Polski, ponieważ szczególnie w elektroenergetyce i w sieciach przesyłowych widać, że te 20 lat to raczej destrukcja i rozpad tego systemu, który kiedyś funkcjonował. Co do konsumpcji prądu, dzisiaj jest oczywiście inny przemysł, inne społeczeństwo. Przemysł potrzebuje mniej niż za czasów komunizmu, a z kolei społeczeństwo poprzez podniesienie standardów życia potrzebuje znacznie więcej. To się w jakiś sposób równoważy, ale warto pamiętać, że 2 lata temu jeszcze, kiedy mieliśmy pełnię gospodarczego boomu, mieliśmy poważne obawy, czy zapasy mocy, które się wtedy dramatycznie kurczyły, wystarczą w okresach na przykład szczytowych. I kilka takich spektakularnych blackoutów, jak połowa Warszawy w czasie wizyty pani Condoleezzy Rice, czy wyłączenie połowy Szczecina, powodują, że Polska stoi przed poważnym wyzwaniem. Brak postępu tak w infrastrukturze fizycznej, jak i postępu w organizacji prawnej. Ponieważ system prawny w Polsce polega na tym, że decyzje o liniach przesyłowych w ramach chyba zbyt daleko idącej demokracji przesunięto na poziom najniższy, czyli gminny. Czyli wójt gminy może zablokować największą inwestycję infrastrukturalną, na przykład linie przesyłowe wysokiego napięcia, ponieważ on uważa, że takie linie przez jego teren nie powinny pójść, ma inne plany zagospodarowania i to jest błąd pierwotny demokracji, bo to się stało 20 lat temu i do dzisiaj nie naprawiony. W związku z tym kompletnie zablokowane jest planowanie i realizowanie nowych inwestycji. A bez tych inwestycji, bez sensownej, wydajnej i dostosowanej na przykład do nowych, alternatywnych energii sieci przesyłowej, nie możemy budować energetyki i nie możemy budować przyszłości gospodarczej. I to jest potężne zaniedbanie Polski i ogromne wyzwanie, na które dzisiaj jeszcze nie ma ze strony polityków, ze strony władzy czy ustawodawcy generalnie żadnej odpowiedzi.
Z jednej strony mamy więc produkcję energii, z drugiej strony mamy kwestię przesyłania i dystrybucji. Na czym polega jeden problem, na czym polega drugi?
Na poziomie generacji energii problem mamy taki, że te ogromne zapasy mocy, które mieliśmy właśnie po upadku komunizmu, na skutek zmniejszenia się tej ciężkiej produkcji przemysłowej, wydawało się w Polsce, że one będą trwały wiecznie. I około 2008 roku przekroczyliśmy granicę, kiedy zapasy mocy są optymalne na poziomie bezpiecznym i dzisiaj tylko kryzys gospodarczy, czyli zmniejszenie zapotrzebowania na energię nas uratował. Bo gdyby ten rozwój był taki jak w 2007 roku do 2009 roku, to dzisiaj mielibyśmy poważne braki energii. Ponieważ nie ma nowych mocy, nie buduje się nowych elektrowni, a popyt rośnie. Nie buduje się tych elektrowni z jednego poważnego powodu. Zobowiązania podjęte przez Polskę w ramach Unii Europejskiej z tak zwanym pakiecie klimatyczno-energetycznym są niedostosowane do zasobów, które posiadamy, bo polska energetyka to 95% węgiel kamienny brunatny, a ten węgiel jest obłożony albo bardzo wysokimi opłatami ze względu na emisję CO2, a wręcz jest blokada na przyszłe inwestycje na bazie węgla. I to jest dla Polski ogromne wyzwanie. Podpisując te zobowiązania, Polska postąpiła wbrew własnym interesom, to znaczy największym w Europie zasobom węgla brunatnego i kamiennego, jako tego surowca najtańszego, najpewniejszego, najbezpieczniejszego, bo rodzimego, do produkcji energii elektrycznej. I to jest poważne wyzwanie właśnie na poziomie generacji.
Jak czegoś nie można wyprodukować, to może można kupić za granicą, ale to rozumiem, że napotykamy na drugi problem, czyli te linie przesyłowe.
Polska po pierwsze ma bardzo słabą strukturę przesyłową, a dodatkowo do tego Polska jest krajem, który ma bardzo słabe, niewielkie połączenia infrastrukturalne z sąsiadami. Jeżeli na przykład popatrzeć w tym osławionym gazie, który oczywiście to jest tylko 12% bilansu energetycznego kraju, ale ciągłe obawy o zakręcenie kurka, o szantaż rosyjski i tak dalej. Natomiast przez 20 lat, oprócz właśnie inwestycji w Jamał, na którą dzisiaj narzekamy czy się boimy, nie potrafiono wybudować żadnego połączenia infrastrukturalnego z innymi rynkami. Wszystkie te projekty, które zaczynano, żaden z nich nie zaistniał. Jesteśmy odcięci od Unii Europejskiej w sensie infrastrukturalnym, a ciągle mamy obawy o rosyjskie szantaże. I podobnie jest w energii elektrycznej. Tutaj nie jesteśmy aż tak odcięci od Europy, jednak te nasze połączenia są po prostu zbyt słabe i tu jest wyzwanie. Jeżeli nie będziemy potrafili w najbliższych latach zaspokoić zaspokoić potrzeb rosnącej gospodarki. Pytanie, jak zaimportujemy tę energię? To jest naprawdę wyzwanie.
Czy uruchomienie Nord Streamu i South Streamu może rzeczywiście zagrozić odcięciem dostaw w Polsce?
To są zbytnie obawy. To są politycznie nadymane frustracje i lęki, które są wykorzystywane w populistycznych grach. Natomiast jeżeli przyjrzeć się temu bardziej fachowo i chłodniej, można powiedzieć jedno. Te dwa rurociągi, Nord Stream z północy i South Stream, osłabiają pozycję krajów tranzytowych, do których się w tym wypadku i Polska zalicza. Ale warto pamiętać, że to jest na własne życzenie. Bo jeżeli popatrzymy, kto w 2001 roku oferował inwestycję podobną do Nord Streamu, to zobaczymy, że to było konsorcjum Gazprom, firm włoskich, niemieckich, francuskich, które proponowały, żeby przez Polskę płynęło razem 64 miliardy metrów sześciennych, czyli więcej niż jest planowane dzisiaj Nord Stream. Z powodów politycznych, z powodu sojuszu strategicznego z Ukrainą, politycy polscy odmówili i dzisiaj dosyć niewygodne jest mówienie o tym, ale warto o tym przypominać, bo to była podstawa Nord Stream. Także tamci politycy, którzy wtedy powiedzieli nie, dzisiaj mogą się uznać za ojców chrzestnych rurociągu Nord Stream.
A co z Solidarnością Europejską w tym kontekście?
Solidarność Europejska to jest piękne i szczytne hasło, ale niestety nie do zastosowania w dziedzinie, do której Polska chce je zastosować. Solidarność to jest nasze narodowe dobro, pewne hasło i ruch społeczny. Natomiast jeżeli pomyślimy o solidarności w biznesie, i to w biznesie takim krytycznym jak energia, jak surowce energetyczne, jak przesył gazu czy konsumpcja, to jest bardzo dziwne zjawisko. A Unia solidarność energetyczną rzeczywiście wpisała do pewnych swoich rozwiązań prawnych, ale jednocześnie dała tego bardzo prostą wykładnię, która wydaje mi się, że nie była w intencji polskich polityków, gdy to proponowali. Ponieważ Unia powiedziała jasno, solidarność energetyczna to znaczy konkurencja, czyli w Polsce likwidacja monopolu i wejście innych firm na rynek, a po drugie połączenia infrastrukturalne, bo Unia mówi, jak chcecie być solidarni, kiedy w ogóle nie jesteście połączeni z systemem europejskim, kiedy fizycznie nie można przesłać do was gazu, gdyby się coś w przesyłach, w dostawach do was zepsuło ze wschodu. Mam nadzieję, że polscy politycy o tym myślą, bo niestety tamte szanse wynikające z tranzytu gazu czy z tranzytu ropy naftowej przespaliśmy i straciliśmy, ale świat się nie kończy, życie się nie kończy, w związku z tym warto pomyśleć o następnych wyzwaniach. I tym wyzwaniem według mnie w dziedzinie gazu ziemnego będzie połączenie rynku polskiego z rynkami Unii Europejskiej, więc głównie z rynkiem niemieckim i wejście tutaj konkurencji.
Gazoport?
Moim zdaniem gazoport nie ma podstaw biznesowych. Gaz zakontraktowany jest dość drogi, nawet w stosunku do rosyjskiego gazu importowanego do Polski jeszcze jest droższy. Jeżeli do tego dojdzie regazyfikacja, jeżeli dojdą do tego koszty stałe, które będą wysokie, to kto zapłaci za te koszty? Jeżeli do tego się przypomni, że za 2-3 lata będzie niedaleko za granicą niemiecką lądowało 55 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu, to szanse konkurencji na połączonym już rynku europejskim, a taki z pewnością za kilka lat będzie, są żadne. W związku z tym pytanie, czy to nie jest jakaś piramida Cheopsa imienia bezpieczeństwa energetycznego.
A połączenie na południe do przyszłego Nabucco na przykład?
Połączenia z rynkami innymi, owszem, nawet regionalne, każde, jak najwięcej. Oczywiście z sensem biznesowym.
A jakie istnieją już?
Praktycznie żadne. Jedno istnieje, to jest rurociąg w Lasowie na południowej części granicy Polski z Niemcami. To jest 0,8 miliarda metrów sześciennych rocznie. Rurociąg Nabucco to jest wielki mit dla Polski, ponieważ on się kończy w Baumgarten. To nie jest rurociąg, który ma krople gazu dostarczyć do Polski. W związku z tym ma mienie w pewien sposób ludzi, że z tego rurociągu zbudujemy jakiś łącznik. Jest już naprawdę działalnością mitotwórczą raczej i polityczną propagandą, a nie biznesowym podejściem.
Pytanie jeszcze Europę. Tu znowu jesteśmy zależni w bardzo dużym stopniu od Rosji, chociaż jest jeszcze naftoport w Gdańsku.
Nie lubię pojęcia zależność. To jest współzależność. My mamy pieniądze, kupujemy ropę, oni mają ropę, sprzedają nam, ale to nasza pozycja jest mocniejsza, ponieważ my możemy się łatwiej uwolnić od dostawców ropy, takich jak Rosja, niż Rosja przestać sprzedawać Europie. Widać to szczególnie w ropie naftowej, ponieważ tutaj Polska ma do tej pory bardzo wyrazistą, dobrą pozycję kwestię przesyłową i negocjacyjną. Polskie rafinerie po pierwsze są dostosowane do rosyjskiego typu ropy, a po drugie przez wiele, wiele lat, jeszcze do dzisiaj, korzystają z tego, że Rosja jest połączona z Europą właśnie przez Polskę. Te rafinerie przez wiele lat miały dobre kontrakty, miały pewne upusty, z tego żyły. Dzisiaj się to kończy, też z powodów politycznych, też z powodu politycznych napięć, ponieważ Rosjanie w pewnym momencie uznali, że rurociąg przez Polskę jest zagrożony i budują swój rurociąg odcinek BTS-2, czyli jakby bocznikują i Białoruś, i Polskę z obiegu tego i Polska za to zapłaci. To pokazuje, że napięte stosunki polityczne, takie jak między Polską a Rosją, rzutują na biznes. Takim prostym przykładem jest zakup rafinerii Morzejki. Jeżeli ktoś kupuje rafinerię Morzejki, nie mając gwarancji na dostawy ropy, nie mając kontroli nad rurociągami i nie mając dobrych stosunków z dostawcą ropy, no to skazuje się na najgorsze warunki dla tej rafinerii. No i wtedy się okazuje, że kupiliśmy poważny problem, a nie poważną rafinerię, która ma przynosić dochody.
A czy przykład Morzejek nie pokazuje, że słowo zależność od Rosji jest właściwym określeniem?
Tak. Ta rafineria była zależna od dostaw ropy z Rosji. I to jest oczywiste. Ta rafineria dzisiaj tę samą ropę rosyjską kupuje, tylko na dużo gorszych warunkach. Po pierwsze przez morze dochodzą wszystkie koszty i na dodatek to, co było aktywem, co przynosiło dochody rafinerii Morzejki, czyli terminal w Butyndze, dzisiaj jest kosztem po stronie rafinerii, a nie przynosi dochodu jako terminal eksportowy, bo przez ten terminal trzeba importować. I w tym przypadku można powiedzieć tak, źle rozegraliśmy. Nie była to współzależność. Nie mieliśmy sił nacisku na ropę rosyjską wystarczających, żeby ten interes utrzymać. Pytanie jest takie, czy w takie interesy powinniśmy wtedy wchodzić? Moim zdaniem nie. To było wywołanie pewnej wojny w cudzysłowie, pewnej konkurencji, na którą nas nie było stać.
Czy Polska ma taki potencjał, żeby wejść w taką rolę?
Ja uważam, że Polska ma szansę stać się bardziej równoprawnym graczem na wiele sposobów. Jednym z nich jest na przykład oddzielenie sfery politycznej od sfery biznesowej. To znaczy na przykład prywatyzacja rafinerii, na przykład ukonkurencyjnienie rynku gazu, bo wtedy odcinamy bezpośrednie napięcia polityczne Rosja-Polska od sfery biznesowej, bo wtedy na rynku polskim powiedzmy byłyby 2, 3, 4 firmy i one między sobą by już na poziomie biznesowym czysto załatwiały czy to gaz, czy to ropę z Rosji, nie przenosząc bezpośrednio konfliktu politycznego na poziom biznesowy. Konkurencyjny, prywatny sektor naftowo-gazowy znacznie by polepszył naszą pozycję wobec Rosji.
Czy nie jest tu problemem to, że pieniądze znacznie łatwiej składować niż gaz lub ropę?
Tak. Pieniądze są bardziej płynne niż gaz i ropa i nie trzeba ich przesyłać rurociągami.
I łatwiej zrobić zapasy,
ale bez tych pieniędzy rosyjski gaz jest nic nie wart. To jest wymiana. Jeżeli dostawca gazu okaże się w jednym momencie niewiarygodny, to jego akcje lecą na łeb na szyję. Nikt z nim nie zbuduje rurociągów kosztujących miliardy euro. Nikt nie zawiąże kontraktów na 30 lat. A warto pamiętać, że Gazprom nie ma przypadku niedotrzymania umowy w Unii Europejskiej z odbiorcą, a państwa i wielkie firmy zachodnioeuropejskie wchodzą z Gazpromem w inwestycje infrastrukturalne warte kilkanaście miliardów euro. Na mniejszościowych warunkach, tam gdzie Gazprom ma 51%. Oni się nie boją tych interesów. Ja uważam osobiście, że Polacy nie są bojaźliwym narodem i nie wiem, dlaczego politycy potrafili w Polsce zaszczepić taki wysoki poziom obaw i zagrożenia energetycznego.
Czyli przyszłość nie jest taka czarna, taka straszna pod warunkiem, że?
Pod warunkiem, że zejdzie się z politycznej demagogii, z populizmu w rodzaju zagrożeń energetycznych i zacznie się realistycznie patrzeć na branżę energetyczną, stosować reguły, które i rekomenduje Unia i są stosowane na innych rynkach i myśleć po pierwsze 10 lat do tyłu, a po drugie 5 lat do przodu i myśleć jak rozwiązywać przyszłe problemy, które mogą wyniknąć i nadrabiać swoje słabości. I to jest proste rozwiązane stosowanie na całym świecie. Pytanie dlaczego nie w Polsce? Miejmy nadzieję, że to się już skończy i będzie lepiej.
Dziękuję bardzo. RFI.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Rzymianie nadali temu krajowi nazwę i zostawili mu winną latorośl. Anglicy rozwinęli handel winem. Nie dochodzą doń mgły z nadgaronny, klimat jest tu chłodniejszy, ale i bardziej suchy. Listhak Medoc określa jedną z sześciu apelacji gminnych w prestiżowym okręgu winnym Medoc. W dobie kryzysu tamtejsi producenci postanowili nie czekać się na cud, lecz dotrzeć do klienta na własną rękę. Cztery posiadłości połączyły swoje siły i założyły kwartet winny z Listrak. Listrak Medoc leży na lewym brzegu ujścia rzeki Garonne w mitycznym bordowskim okręgu Medoc. Jego bezpośrednimi sąsiadami są na południu apelacje Mouly, Margaux oraz Haut Médoc, a na północy tenże Haut Médoc, Saint-Julien, Pauillac i Saint-Estèphe. I ogólna apelacja Medoc. Region Listrak, znany już dobrze w wieku XVIII, zyskał prawdziwą renomę na winiarskiej mapie Francji na początku XX wieku. W roku 1913 liczył sobie 1380 hektarów winnic. Kryzys lat 30. położył niestety kres tej rosnącej prospericie. Na szczęście jednak nie trwał długo. W roku 1957 z apelacji regionalnej Haut Médoc wyodrębniła się Listrak Medoc jako osobna AOC, czyli Appellation d'origine contrôlée. Co dało jej tę wysoką rangę? Ano przede wszystkim podłoże, a może raczej to, co Francuzi zwą terroir, co oprócz geologicznej złożoności gleby i skał głębokich obejmuje mikroklimat, opady na słonecznienie działki i cały zespół warunków idealnych do wzrastania krzewów i dojrzewania gron. Drugim argumentem były wysiłki jakościowe poczynione przez winiarzy. Tym samym Listrak Medoc stał się szóstą apelacją gminną okręgu Medoc obok Mouly, Margaux, Saint-Julien, Pauillac i Saint-Estèphe. Nadana przez Rzymian nazwa Listrak pochodzi prawdopodobnie od słowa lista, co oznacza granicę, miedzę. Granicę między dwoma dorzeczami okręgu Medoc. Część rzek spływa w kierunku wschodnim do ujścia Garonny, część w kierunku zachodnim ku piaszczystym landom. To także najwyższy szczyt w okolicy, całe 43 metry nad poziomem morza. To wystarczyło jednak, by stworzyć naturalną granicę w porównaniu z okoliczną równiną, inaczej linię podziału. Wzniesienie pomaga także w naturalnym drenowaniu gruntów. Lubią to prawdziwki, stanowiące specjalność bordowskiej kuchni, a które można spotkać w lesie. Klimat tu bardziej suchy, choć zdarzają się groźne przymrozki. Wysmagane wiatrem krzewy są odporniejsze na ataki pasożytów. Grona dojrzewają wolniej, ale mają czas na wykształcenie idealnej równowagi między swymi trzema składnikami, skórką, miąższem i pestkami. Na żwirowatych glebach dojrzewa Cabernet Sauvignon, szczep dający winom z Listrak strukturę i charakter. Wapienne podłoże odpowiada mięsistemu Merlot, odpowiedzialnemu za krągłość wina i tak zwany owoc. W mniejszej ilości sadzony jest tu Cabernet Franc, który daje nutę kwietną, oraz Petit Verdot, specjalista od korzennego posmaku. Wina z Listrak Medoc zbliżone są elegancją do swych bordowskich kuzynów z Saint-Estèphe. W młodości wyróżniają się krągłością i wyrazistą ekspresją, w miarę dojrzewania zyskują na kompleksowości i elegancji, a mogą dojrzewać nawet wiele lat. Choć tutejsze winnice nie zostały sklasyfikowane jako cru classé, wiele posiadłości cieszy się prestiżowym wyróżnikiem cru bourgeois. Wobec utrzymującego się kryzysu w sektorze winnym i fatalnej sytuacji, w jakiej znalazło się wielu francuskich winiarzy, czterech producentów z Listrak Medoc, zbliżonych do siebie podobną filozofią pracy i stylem swoich win, założyło kwartet winny z Listrak. Tworzą go Château Fourcasse-Dupré, którego właścicielem jest Patrice Pages, wywodzący się z rodziny bordowskich winiarzy o długoletnich tradycjach. Château Fourcasse-Austin, 200-letnią posiadłość, zakupili w roku 2006 bracia Renaud i Laurent Momeja. Château Fonréau, winnica prowadzona przez małżeństwo Marie-Hélène i Jean Chanfraud, oraz Château Lestage, siostrze Caroline Chanfraud-Philippon, pomaga Jean Chanfraud. Współpraca marketingowa nie wyklucza zabawy. Ostatnim pomysłem kwartetu są rozpoczęte wiosną 2009 roku weekendy w winnicach. Koncept oparty na tak modnej dziś turystyce winnej. W ciągu jednego dnia turyści pokonują najczęściej na rowerach trasę liczącą od 3 do 4 4 kilometrów. Przystanki wyznaczają 4 posiadłości. W każdej z nich odbywają się warsztaty. Uczymy się rozpoznawać główne bordowskie szczepy, a także poznajemy sztukę iście alchemicznej mieszanki dozowania Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Petit Verdot. Po obiedzie, w czasie którego degustujemy wina ze wszystkich 4 posiadłości, dowiadujemy się, jaki wpływ na dojrzewanie trunku ma dębowa beczka. A wreszcie degustujemy na ślepo ostatnie roczniki, próbując rozpaczliwie przypomnieć sobie wrażenia zebrane podczas posiłku. Wielce oryginalna formuła, w której wiadomości enologiczne przekazywane są nam przez samych winiarzy. Rezerwację pobiera miejscowe biuro turystyczne, a cała rzecz udała się dzięki współpracy z Promenadą France, instytucją promującą turystykę winną we Francji. Wszystkie linki internetowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku-pisane-razem. Koszt takiego winnego poszukiwania skarbów 50 euro. Kwartet winny z Listrak to warta naśladownictwa inicjatywa zrodzona z lokalnej solidarności między winiarzami, którzy miast czekać na złą koniunkturę wymyślili, jak w nowy sposób promować swoje wina. Bo jak powiedział pewien producent z Argentyny, ich konkurentem nie są inni winiarze, ale producenci pewnego brązowego, słodkawego napoju i piwa. RFI. Polska we Francji. Piotr Rosochowicz.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji zorganizowało w paryskim Domu Kombatanta spotkanie ze światowej sławy fizykiem, filozofem i kosmologiem, księdzem profesorem Michałem Hellerem. Jego wykład nosił tytuł Czas człowieka, czas wszechświata. Sala pękała w szwach, a szef SITPF Janusz Ptak krótko przedstawił sylwetkę profesora. Ten światowej sławy polski kosmolog jest profesorem Uniwersytetu imienia Jana Pawła II w Krakowie. Badania naukowe prowadził m.in. w Instytucie Astrofizyki Uniwersytetu w Oxford, na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Leicester, na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, przy Vatican Observatory Research Group w ramach Uniwersytetu w Arizonie, w Tucson. Profesor Heller jest członkiem Papieskiej Akademii Nauk. Wykładał fizykę matematyczną na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie jest pracownikiem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo. 12 marca 2008 roku ksiądz profesor Michał Heller otrzymał prestiżową nagrodę Templeton Prize, która uchodzi za religijną nagrodę Nobla. W dowód uznania dla jego 40-letniego dorobku naukowego, zwłaszcza w analizowaniu początków i przyczyn powstania Wszechświata. Nagroda Templetona jest najbardziej znanym w świecie wyróżnieniem promującym prace naukowe z obszaru religii i duchowości. Jest to najwyżej na świecie dotowana nagroda przyznawana indywidualnie naukowcowi i wynosi około 1,6 miliona dolarów. Ksiądz profesor Heller otrzymał ją za całokształt działalności dotyczącej relacji między religią, teologią a naukami. Profesora Hellera nazywano też naukowcem, który scala wszechświat. Profesor Heller powiedział, że nagrodę pieniężną przekaże na rzecz powołania w Krakowie Centrum imienia Kopernika, wspólnego projektu Papieskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zajmowałoby się badaniami w obszarze nauki i teologii. Wykorzystując swoje żywe kontakty z astronomami jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, ksiądz Heller stworzył krakowską grupę kosmologiczną, w której pracach udział bierze wielu młodych fizyków i astronomów. W ostatnich latach kontakty grupy, jak przyznaje jej twórca, stają się luźniejsze, natomiast profesor Heller jest coraz mocniej związany z warszawskimi matematykami, głównie z Wiesławem Sasinem. W wielu wspólnie napisanych pracach wyjaśnili oni matematyczną naturę różnych typów osobliwości w kosmologii. Oto rozmowa, jaką z księdzem profesorem Michałem Hellerem przeprowadziłem po spotkaniu. Trzeba przyznać, że po 3 godzinach spotkania zmęczenie ledwie dawało się we znaki temu już bądź co bądź ponad 73-letniemu naukowcowi.
Zarówno nauka, jak i religia to nie są jakieś obiekty statyczne, tylko to są procesy dynamiczne. Religia rozwijała się w chrześcijaństwo przez 20 wieków. Nauka najpierw jako filozofia, potem od czasów nowożytnych już jako nauka. I te procesy mają to do siebie, że one przeplatają się, zazębiają się, są różne, ale czasami się uzupełniają, czasami wchodzą w konflikty. Tak jak w ludzkim życiu, dynamika jest zbyt bogata, by ją ująć w jakieś takie definicje słowne. Także ja myślę, że i nauka, i religia, i nauka, a religia to w różnych etapach i z punktu widzenia różnych aspektów są dobre opisy tego wzajemnego splecenia.
A jak pan profesor widzi ewolucję filozofii przyrody, której przecież ksiądz profesor zaczynał?
Filozofia przyrody poprzedzała powstanie nauk empirycznych. Jeszcze dzieło Newtona, które zapoczątkowało właściwie nowożytną fizykę, nosiło tytuł Matematyczne zasady filozofii przyrody. Potem w ciągu XVIII, XIX, XX wieku nauki przyrodnicze, fizyka, biologia, chemia, astronomia zaczynały powoli wypychać filozofię przyrody. Nawet niektórzy sądzili, że era filozofii przyrody już się skończyła. Ale ja widzę to w ten sposób, że dzisiaj nie da się zrozumieć świata bez pojęć filozoficznych i nie da się zrozumieć świata bez pojęć naukowych. I przede wszystkim sama nauka stała się czymś, co wymaga zrozumienia, jej powstanie, jej ewolucja, jej oddziaływanie z resztą kultury i to się nazywa filozofią nauki. I dzisiejsza nowoczesna filozofia przyrody właściwie splata się w coś bardzo spójnego z filozofią nauki.
Rozpoczął pan profesor współpracę z profesorem Sasinem, matematykiem. Czy to był skutek zainteresowań, czy to była przyczyna, żeby się zbliżyć do matematyki?
Nie, ja już się dawniej zajmowałem matematyką, tylko nasza przygoda spotkania z panem Sasinem wyglądała w ten sposób, że myśmy tam w Krakowie z moimi współpracownikami, fizykami i matematykami zajmowali się taką teorią matematyczną, która się nazywa teoria przestrzeni różniczkowych. Myśmy to stosowali do kosmologii, do fizyki, ale tą właśnie teorię przestrzeni różniczkowych wynalazł profesor z Warszawy, profesor Roman Sikorski, który już wtedy nie żył. I w pewnym momencie nam przyszło do głowy, po co my się mamy męczyć i starać się rozumieć trudny nowy dział matematyki, kiedy uczniowie profesora Sikorskiego są w Warszawie. Trzeba pojechać do nich i tak się spotkałem z Sasinem, który właśnie znał profesora Sikorskiego i był z tej jego grupy. I od tego czasu do dziś nasza współpraca trwa i jeszcze doszli do tego inni matematycy, profesor Leszek Pysiak, potem Zdzisław Odrzyguś. Taką grupę stworzymy i dosyć owocną grupę, trzeba powiedzieć.
Podczas wykładu ksiądz profesor dwa razy wspomniał nazwiska francuskich fizyków.
Francuskie nauki ścisłe, zwłaszcza matematyka, no są na pewno jedne z czołowych na świecie. Ja muszę tutaj odnotować moje długi wobec profesora Alena Kona z Collège de France, który jest laureatem medalu Filca, co w matematyce jest odpowiednikiem Nagrody Nobla. On jest twórcą działu matematyki, która się nazywa geometrią nieprzemienną. I właśnie w ostatnich latach my w naszej grupie z profesorem Sasinem zajmujemy się w dużej mierze geometrią nieprzemienną i zastosowaniem jej do nauki. Także mam dość żywy kontakt z profesorami z obszaru języka francuskiego, zwłaszcza z Belgią, bo ja tam dość długo pracowałem. Wykładałem na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, a potem jeszcze współpracowałem dosyć długo z Uniwersytetem w Liège. No, a to bardzo blisko jest Francji. Uniwersytet w Liège z kolei współpracował, bo to było obserwatorium astronomiczne z obserwatorium z Meudon. No i tak te związki istnieją.
I jeszcze ostatnie pytanie dotyczące nagrody Templetona. Czy udało się z tym Centrum Naukowym Kopernika w Krakowie?
Tak, ono już istnieje od roku. W październiku minął rok od formalnego założenia Centrum Kopernika. Przyznam się, że ono mi dodaje bardzo dużo nowej roboty, trochę administracyjnej, organizacyjnej, czego ja nie za bardzo lubię i co mi przeszkadza w pracy naukowej. No ale trzeba to robić, bo ono się dynamicznie rozwija. Organizujemy wiele konferencji, wiele spotkań. Nasza działalność dotyczy badań naukowych. Mamy kilka grup badawczych. Nasza działalność dotyczy edukacji i wykładów popularnych, popularyzacji wiedzy. I coraz szerzej się to rozwija. Mam dobrych współpracowników. Trochę jak zwykle za mało czasu na to wszystko.
Jeszcze jedno, naprawdę ostatnie już pytanie. Jak pogodzić teorię względności, teorię wielkiego wybuchu, teorię Darwina? Co profesor myśli o Darwinie w ogóle?
No to jest ostatnie pytanie, ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to byśmy musieli rozmawiać całą noc. No ja myślę, że teoria ewolucji biologicznej pięknie się wpisuje w teorię, w kosmologię. Dlatego, że przecież obraz wszechświata, jaki dzisiaj kreśli nam kosmologia, to jest obraz ewolucyjny od wielkiego wybuchu po dzień dzisiejszy poprzez syntezę pierwiastków chemicznych, w tym węgla. Gdyby nie węgiel nie powstał we wszechświecie, nie mogłoby się zawiązać życie. Także ewolucja biologiczna jest jednym z włókien ewolucji kosmicznej i bez tego środowiska kosmicznego by na pewno nie mogła zaistnieć. Oczywiście wokół teorii Darwina powstało wiele sporów i krańcowych interpretacji, ale jeżeli się te krańcowe interpretacje odrzuci, to ja tutaj nie widzę żadnych problemów z uznawaniem teorii Darwina. Wręcz uważam, że oczywiście w dzisiejszej biologii przyjmuje się nie teorię Darwina w jej sformułowaniu oryginalnym, dlatego że Darwin nie znał, jeszcze w tamtych czasach nie było genetyki, a dzisiejsza teoria ewolucji bez genetyki jest nie do pomyślenia, ale ta nowoczesna wersja teorii Darwina jest wiedzą odpowiedzialną i naturalną konsekwencją ewolucji kosmicznej.
Była to rozmowa z księdzem profesorem Michałem Hellerem, którą przeprowadziłem tuż po jego prelekcji w Paryżu zatytułowanej Czas człowieka, czas wszechświata. RFI.
Les copains d'abord. Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Ekologia stała się tak modna, że nie tylko niemalże co drugie paryskie targi są jej poświęcone, albo chociaż z nią się łączą, ale swój wkład w ochronę środowiska starają się wnieść również artyści. Ostatnia płyta Pascala Obispo, która ukazała się na rynku w październiku, zatytułowana jest Welcome to the Magic World of Captain Samurai Flower i zawiera zdecydowanie ekologiczne teksty. Dodatkowo na okładce mamy Pascala Obispo w masce i przebraniu przywodzącym na myśl komiksowych obrońców słabych i pokrzywdzonych.
Sans étoiles, ni couronne, ni fleurs. Que dans l'air flotte une même couleur, couleur. Oh. Chant d'amour, chant de bataille. Le même drapeau. Oh, 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 oh.
Głównie jako kompozytor i wykonawca Pascal Obispo pisze również słowa do wielu swoich utworów. Pisze także dla innych artystów i zajmuje się realizacją nagrań. Większość piosenek na płycie Welcome to the Magic World of Captain Samurai Flower została napisana przez Pascala Obispo i Lionela Florence. Niektóre są w pełni autorstwa Obispo, jak na przykład utwór tytułowy. Welcome to the Magic World. Pascal Obispo urodził się w 1965 roku, nie jest już więc dorastającym młodzieńcem, ale w pełni dojrzałym mężczyzną. Tak by należało przynajmniej przypuszczać. Przyznam, że jego teksty mało mnie przekonują. Wydają mi się naiwne i aż do przesady uproszczone. Bywały w historii muzyki rozrywkowej bardzo piękne utwory z gatunku walczących. Wystarczy wspomnieć lata 60. i cały ruch hipisowski. Ale im mimo również pewnej naiwności nie brakło klasy i poezji. A współczesnym twórcom jakże często tej klasy i tej poezji właśnie brakuje. No, ale może się czepiam.
Chanson d'amour, diamant blanc, coquillage. Le chapitre d'après, le chant du danger. Avis de mauvais temps, oiseau de passage. Tu sais pas du sang qui coule dans tes veines. Des regrets, larmes de crocodile voudraient.
korzyść trzeba zapisać Pascalowi Obispo, że czuje się odpowiedzialny za naszą planetę i za los jej mieszkańców już od dawna. Dawał temu wyraz nie tylko w swoich piosenkach, ale również w konkretnych działaniach. W 1998 roku na przykład zorganizował nagranie płyty z udziałem większości współczesnych gwiazd francuskiej piosenki Ensemble. Dochód z niej pozwolił na zgromadzenie funduszy do walki z AIDS-em. Pracuje również na rzecz stworzonych przez Coluche Resto du Coeur punktów dystrybucji żywności dla najbiedniejszych, a w lutym tego roku dał 2 koncerty w Arcachon, z których całkowity dochód został przeznaczony na pomoc hodowcom ostrych z basenu Arcachon i na odbudowanie lasów zniszczonych w styczniowej wichurze.
Je viens du pôle, sans cadran ni boussole, là sur un pack en liberté. Y'a plus la grande ours, tout s'éteint, le blanc autour. J'ai perdu l'amour aux banquises des anges.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.